na początek naszego dzisiejszego spotkania rozmowa o wyjątkowej publikacji, która pojawiła się właśnie na rynku. Jest to książka Polska na szlakach świętego Jana Pawła II. Autorzy tej publikacji zainspirowali się szlakami, którymi podążał Karol Wojtyła na początku jako ksiądz, jako biskup, jako kardynał, a później także Jan Paweł II. I tymi szlakami oczywiście podróżowali. Teraz zachęcają także innych do tego, aby się na nie wybrać. O tym, że jest to nie tylko taka wyprawa turystyczna, ale także duchowa, będzie można posłuchać w rozmowie. Z Tomaszem Najdą rozmawiali Magda i Mirek Osip, Pokrywka, autorzy albumu.
Mamy już na koncie w tej tematyce przewodnik turystyczny, który traktuje mniej więcej o tym samym temacie szlaków papieskich, tylko w takiej bardziej formie praktycznej. Natomiast wydawnictwo Jedność namówiło nas na to, żeby zaprezentować silniej stronę wizualną tych szlaków. W związku z tym powstał album prezentujący 21 według nas najciekawszych szlaków związanych z świętym Janem Pawłem II.
Jakimi szlakami możemy więc dzięki tej książce podróżować?
Szlakami po całej Polsce. Wybraliśmy takie szlaki, żeby właśnie zwiedzić większość regionów Polski. Mamy Bieszczady, potem mamy... Co mamy dalej? Beskid Niski.
Później Beskid Mały, Sądecki. Gorce, Beskid Sądecki, Tatry. No i jakby tak odchodząc nieco dalej, tam po drodze jeszcze jest płaskowyż Draboża, taki mniej znany w okolicach Krakowa. No ale mamy też szlaki nie tylko górskie, ale również dwa takie silne miejsca związane z historią Karola Wojtyły, czyli szlak spacerowy po Wadowicach i dość duży szlak miejski w Krakowie, który liczy ponad 45 miejsc związanych z tą częścią historii, wynoszą ponad 20 lat, kiedy Karol Wojtyła tam był klerykiem, później biskupem i ostatecznie kardynałem.
Mamy jeszcze szlak rowerowy w Sudetach i szlaki, powiedzmy, wodne na Mazurach i Suwalszczyźnie, w Borach Tucholskich i na Pojeździe Żuderawskim. Także to są to szlaki nie tylko właśnie zróżnicowane pod względem krajobrazowym, ale też aktywności fizycznej, której wymagają.
No, trzeba powiedzieć, że Karol Wojtyła dość był aktywnym turystą. To oczywiście nie jest taka turystyka stricte przyrodnicza, prawda? Tylko w jakimś stopniu też duchowa, bo to były najczęściej podróże z środowiskiem akademickim, w większości krakowskim, gdzie ta grupa tak zwanego, popularnie nazywanego środowiska, przeżywała to duchowo. To były takie spotkania nie tylko, na łonie natury, ale też poświęcone w dużym stopniu na pewno życiu.
Diecezja Ełcka zrobiła taką dość fajną rzecz. Wytypowała dwa szlaki, którymi kiedyś podążał Karol Wojtyła. Te dwa szlaki właśnie są, podkreślona jest ich taka duchowość, bo jeden szlak nazywa się Tajemnica Światła i jest to szlak głównie rowerowy, bądź spacerowy, bądź samochodowy, a drugi z nich, Tajemnica Zawierzenia, jest to szlak kajakowy.
Który rozpoczyna się pod klasztorem Kamedułów na Wigrach, jedną z najbardziej krajobrazowych rzek Polski.
Czarną Hańczą
dochodzi do kanału Augustowskiego i później wzdłuż kanału tymi śluzami, które też są niezwykle ciekawe jako budowle hydrotechniczne, dochodzi do samego Augustowa. Jeśli kogoś podróż kajakiem znudzi, to na ostatni etap może się przesiąść na żeglugę augustowską, ponieważ statki tej żeglugi dopływają do takiego sanktuarium w Studzienicznej, gdzie już można do Augustowa powrócić na pokładzie statku. Zresztą notabene statku Serwy, którym podróżował Karol Wojtyła już będąc papieżem, bo podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski przepłynął ten odcinek Augustów w Studzieniczne.
Piękne jest to, że można podróżować jednocześnie zwiedzając piękno przyrody, a jednocześnie ten duchowy aspekt jest bardzo ważny, mam wrażenie.
Taki był zamysł w ogóle tej pozycji, że staraliśmy się dobrać oczywiście miejsca, które bardzo dobrze bronią się krajobrazowo. To są takie panoramy często zapierające dech piersiach, mówiąc bardzo ogólnie, ale w większości wiążą się z taką osobą, która no, pozostawia po sobie no, mocny ślad.
No i właśnie pozostawia po sobie nie tylko wskazówki, gdzie można wybrać na, nie wiem, wycieczkę, wędrówkę, ale właśnie jak przeżyć, wskazówki takie życiowe. I dlatego powstał album właśnie o szlakach, śladami Jana Pawła II, a nie kogoś innego.
Lublina nie ma na tych, wśród tych szlaków.
No, no właśnie, mamy taki, nazwijmy trochę, takie rozdarcie, że iluś miejsc nie pokazaliśmy. Wiadomo, że Karol Wojtyła był silnie związany z Kulem Lubelskim. Pewnie dałoby radę po Roztoczu wyznaczyć taki szlak, który pewnie miałby pokrycie również w jakiejś trasie, którą Karol Wojtyła kiedyś tam odbył.
Chciałaby być już ogromna publikacja, i bo takich miejsc, które można byłoby dodać, jest bardzo dużo.
Właśnie o to chciałbym zapytać. Wspominał pan o tym, że trzeba było wytypować, więc tych miejsc początkowo ile było?
Tutaj jest jakby no, niesamowita mnogość zarazem szlaków, które no, mają status szlaków papieskich. Zresztą jest nawet taka fundacja specjalna powstała w Krakowie, która jakby zajmuje się no, pewnym ewidencjonowaniem i dokumentowaniem tych faktów. Natomiast właściwie ja bym powiedział tak, że osoba tego pokroju, jakim był Karol Wojtyła, no właściwie w każdej większej lub mniejszej polskiej miejscowości odcisnęła swoje piętno i ta społeczność lokalna no jakby trochę czuje się w obowiązku upamiętnienia w jakiś stopniu tej osoby. Jedną z najcięższych prac przy przygotowaniu tego albumu wcale już nie było dokumentowanie konkretnego szlaku, tylko właśnie wybór tych kilkunastu, tu akurat znalazło się 21, które z jednej strony będą właśnie ciekawą wycieczką taką o charakterze krajobrazowo-przyrodniczym, ale z drugiej strony też silnie emocjonalnie związaną z osobą Karola Wojtyły przez właśnie pryzmat często wspominania o tych miejscach, co miało wielokrotnie miejsce w czasie pielgrzymek do ojczyzny.
A czy mają może państwo swój ulubiony szlak?
Może nawet nie tyle szlak, co miejsce, które nie do końca jest rozpropagowane, a związane jest z Karolem Wojtyłą, a szczególnie z końcowym okresem, kiedy już pełnił funkcję kardynała. Zresztą o tym miejscu on wspominał pod koniec życia w rozmowie z biskupem Michalikiem, wówczas pełniącym funkcję sekretarza Episkopatu Polski, że chciałby wrócić w dwa miejsca i oba są w Bieszczadach. No, żeby już tutaj nie trzymać radiosłuchaczy w napięciu jakimś specjalnym, chodziło o jeziorka Duszatyńskie, które leżą w paśmie pomiędzy Komańczą a Cisną, w tak zwanym paśmie Wysokiego Działu, a drugie miejsce to jest Rudawka Rymanowska, która notabene geograficznie nie należy do Bieszczad, tylko do Beskidu Niskiego. Natomiast no, Karol Wojtyła miał taki, bym powiedział, trochę niegeograficzne spojrzenie na te tereny i kwalifikował to do Bieszczad. A ta właśnie druga miejscowość to jest takie schronisko, które już nie było może taką turystyką klasyczną, tylko miejscem tak jakby nawet trochę ukrywania się od cywilizacji. Często Karol Wojtyła jako kardynał przebywał tam no, właściwie w tajemnicy przed najbliższymi i jak tam przychodziła korespondencja kierowana do Karola Wojtyły, to była adresowana na pana Kosiarskiego, ale kropka na dole koperty czerwona w rogu oznaczała, że jest to korespondencja przeznaczona do kardynała. Dzisiaj pomiędzy tymi dwoma miejscowościami, Rudawką Rymanowską a Komańczą, prowadzi szlak dwóch kardynałów, który dwa razy do roku, raz latem, a następnie zimą, wędruje no, grupa ludzi, łącząc dwa miejsca bardzo silnie związane no, z dwoma kardynałami, bo akurat Komańcza silnie się wiąże ze Stefanem Wyszyńskim, ponieważ był tam w latach 50. No, na rocznym odosobnieniu i tam przygotowywał teksty zresztą ślubów częstochowskich.
To skoro jesteśmy przy temacie Ojca Świętego, to przypominam i też informuję, że już za tydzień, 18 Dzień Papieski, który tym razem obchodzony będzie pod hasłem Promieniowanie ojcostwa. To będzie 18 już taki dzień, tak jak powiedziałam, a wśród tematów przede wszystkim właśnie o roli ojca. To teraz kilka słów na temat tego, co będzie się działo też w przyszłym tygodniu w całej Polsce, ale także kilka słów na temat tej idei. Jak mówi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, ten dzień papieski to okazja do przypominania nauczania Jana Pawła II.
W tym roku dotykamy konkretnego tematu, który był dla niego niezwykle bliskim tematem, mianowicie problemu ojcostwa. On wiele tekstów ogólniejszych napisał, w których ten temat był rozwijany, ale takim tekstem, do którego się odwołujemy wprost, jest dramat, który napisał w 1964 roku, Promieniowanie ojcostwa.
Jak dodał kardynał Kazimierz Nycz, chodzi o ojcostwo Boga oraz człowieka. Przypomniał, że w tym roku Dzień Papieski jest szczególny, gdyż łączy się z 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. 14 października centralne obchody rozpocznie poranna msza święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, którą transmitować będzie radiowa jedynka. O 17 w Świątyni Opatrzności Bożej rozpocznie się koncert galowy Dnia Papieskiego. Wystąpią m.in. Krzysztof Cugowski, Darek Malejonek czy Marek Piekarczyk. Jak mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, tego dnia w Polsce jak co roku odbędzie się zbiórka pieniędzy dla podopiecznych fundacji, czyli zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
Fundacja na program stypendialny łącznie z formacją stypendystów przeznacza rocznie akurat w tym momencie około 12 milionów złotych. I te pieniądze pochodzą z ofiar wiernych, którzy utożsamiają się z tą ideą. To jest bardzo istotne, za co oczywiście wszystkim ludziom dobrej woli w Polsce jestem bardzo wdzięczny. W imieniu stypendystów, a jest ich 2000 w tej chwili, z czego mniej więcej połowa to są studenci, a druga część to są uczniowie szkół.
Dodam tylko, że dzień przed głównymi obchodami, 13 października na Zamku Królewskim w Warszawie, odbędzie się gala wręczenia nagród Totus Tuus za rok 2018. I tak, w kategorii promocja godności człowieka nominowani są m.in. Kazimierz Szałata, Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nominowani są Grzegorz Górny, Ryszard Peryl oraz twórca Biblii Audio Superprodukcja. W kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II nominowani zostali ksiądz Paweł Gałuszka, ojciec profesor Jarosław Kupczak oraz ojciec profesor Stanisław Celestyn Napiórkowski. W kategorii Totus Tuus medialny imienia biskupa Jana Chrapka nominowani zostali redakcja portalu Alteja.pl, redakcja programu Angelus w Polsat News oraz Katolicka Agencja Informacyjna. W tym roku zostanie także przyznana nagroda specjalna Totus Tuus. Tak to wygląda, jeżeli chodzi oczywiście o nasz kraj. Natomiast jeżeli chodzi o naszą diecezję, to te obchody Dnia Papieskiego również będą miały miejsce i będą także miały miejsce zbiórki na dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia, a więc na wsparcie młodzieży zdolnej z niezamożnych rodzin. I jak co roku wolontariusze pojawią się, ale także ci, którzy są stypendystami, pojawią się na ulicach miast naszej diecezji i także z puszkami zbierać będą te środki. Dodatkowo 14 października o 20 w lubelskiej archikatedrze pod patronatem honorowym arcybiskupa Stanisława Budzika będzie miał miejsce nadzwyczajny koncert wokalno-instrumentalny dla uczczenia 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Wystąpią m.in. Agnieszka Bochenek-Osiecka, Aleksandra Poniszowska czy Marek Anton, a także Adam Szerszeń, zespół śpiewaków miasta Katowice, Kamerata Silesia, Lubelska Orkiestra Kameralna, a dyrygować będzie Anna Szostak. To wszystko o 20 w przyszłą niedzielę, 14 października w lubelskiej archikatedrze. Ja oczywiście Państwu jeszcze o tych wydarzeniach w przyszłym tygodniu również mówić będę. Już dziś o godzinie 10:30 w Kościele Matki Bożej Różańcowej odbędą się uroczystości rekoronacji obrazu Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji. Korony pobłogosławił papież Franciszek, a wykonał je artysta złotnik z kamieni i kruszcu darowanego przez parafian i innych mieszkańców diecezji. Obraz ukoronuje arcybiskup Stanisław Budzik. Dodam tylko, że cudowny wizerunek Matki Bożej Latyczowskiej publicznie udostępniony został 4 października 2014 roku właśnie w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. I tutaj też jest ten obraz Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji, czczony. Decyzją księdza arcybiskupa 7 października 2017 roku Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej został także ustanowiony sanktuarium. Dodam tylko, że obraz Matki Bożej Latyczowskiej, z XVI wieku został już ukoronowany złotymi koronami 4 października 1778 roku na polecenie papieża Piusa VI. A 4 października tego roku przypada 240. rocznica właśnie tej koronacji. Jeszcze kilka słów o tych wydarzeniach powie teraz ksiądz Józef Dziduch, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie i kustosz sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej.
Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się właściwie już od stycznia, właściwie może od Świąt Bożego Narodzenia. Podaliśmy taką nowinę dla parafii, że szykuje się taka wielka uroczystość, między innymi właśnie rekoronacji obrazu Matki Bożej Różańcowej. I no wiadomo, że parafianie pokochali ten obraz, przyjęli go z wielką czcią i z wielkim wzruszeniem, że ta wielka historia, która łączy się z tym obrazem, no przyjmujemy to wszystko, a jednocześnie mamy świadomość, że jest ktoś tak bardzo bliski nam, że możemy przez pośrednictwo tego znaku fizycznego, ale jednak świadomi, że przez właśnie ten obraz, który jakby skupiał ludzi z różnymi problemami, nawet i żołnierze polscy, którzy szli na bitwę, to także najpierw w niej szukali oparcia, spokoju i jednocześnie takiej nadziei, że bitwy te będą wygrane. No więc właśnie, parafianie to wszystko przyjęli i też szybko doznali takiej łaski, że naprawdę ona ma w sobie coś nadzwyczajnego, że czują się przy niej jakoś tak bardziej pewnie, jednocześnie mając jakieś tam swoje sprawy, to też jej przedstawiają, proszą o światło, o takie prowadzenie duchowe, o też ratunek jakiś tam, czy w chorobie, czy w jakichś sytuacjach rodzinnych, małżeńskich. No więc właśnie świadomie tego i to, co się tutaj działo, no też obserwowałem to wszystko i wiedziałem, że jest to chyba też ten moment, kiedy moglibyśmy ten obraz, no trudno to należy dekorować, ale jakoś wyrazić tę naszą miłość do obrazu koronami. Jest nazwa rekoronacja, prawda? Dlatego, że już pierwsza odbywa się, akurat będzie równo 4 października, 240 lat od pierwszej koronacji, która była w roku 1778 w Latyczowie. No, właściwie te korony zostały wraz z suknią, która była, okrywała ten obraz, za wyjątkiem twarzy, dłoni i stóp Pana Jezusa. Zostały to w darze jakby dla sióstr, które no ten obraz przez prawie 70 lat miały pod swoją opieką. Można powiedzieć, że i przechowywały, i jednocześnie się modliły i też miały świadomość, że ten obraz jest jakby na chwilę, a ta chwila tak się przedłużała. I stąd właśnie, gdy ten obraz przyjęliśmy od sióstr za wielką taką dyplomację księdza arcybiskupa, można by powiedzieć, bo siostry się mocno przywiązały do tego obrazu i trudno było im się rozstać. Ale no też arcybiskup, wiedząc, że ten obraz no słynął i słynie łaskami, nie może być jakoś takim troszkę odizolowaniu, bo u sióstr kaplica mała i rzeczywiście trudno byłoby tam jakoś rozszerzać dalej ten kult. No i pomyślał, zaczął szukać kościoła, znaleźć się ten nasz kościół, za co mu serdecznie dziękujemy. No i właśnie poddaliśmy renowacji ten obraz i zobaczyliśmy, że on tak pięknie wygląda, że szkoda przykrywać go tą suknią. A jeśli suknia nie, to także i te korony wraz z suknią były przytwierdzone do sukni, więc oddajemy to siostrom. A był też taki zamysł, że ewentualnie dojrzejemy do tego, żeby nowe korony ufundować. Jak właśnie przyjdzie ten czas? No i ten czas właśnie przyszedł.
Zapraszam Państwa na te uroczystości. Godzina 10.30. Uroczystości związane z rekoronacją obrazu Matki Bożej Latyczowskiej. Październik to to miesiąc modlitwy różańcowej. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu także o tym, a dziś tylko przypominam, że Ojciec Święty postanowił zaprosić wszystkich wiernych na całym świecie do codziennego odmawiania różańca przez cały miesiąc poświęcony Maryi, tak aby w ten sposób łączyć się we wspólnocie i pokucie jako lud Boży w prośbie do Matki Bożej i świętego Michała Archanioła, by chronili Kościół od diabła, który zawsze stara się oddzielić nas od Boga. To są słowa, o których można było usłyszeć ostatnio, a które także zostały wypowiedziane w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie Ojciec Święty zwrócił się z apelem, aby odmawianie różańca kończyć starożytną inwokacją pod Twoją obronę oraz modlitwą do świętego Michała Archanioła, który nas wspiera w walce ze złem. Teraz zaproszenie na 11 października do Lublina, a dokładniej to na Katolicki Uniwersytet Lubelski. To tam w Centrum Transferu Wiedzy od godziny 11 będzie miała miejsce ogólnopolska konferencja Kościół, Media, Społeczeństwo. Otworzy tę konferencję ksiądz doktor habilitowany Andrzej Kiciński, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a później będą dyskusje m.in. o wizerunku Kościoła kreowanego przez ludzi Kościoła. Będzie także o wierze w przestrzeni medialnej, a także o Kościele w mediach. To wszystko od godziny 11, o godzinie 10 jest otwarcie tej konferencji i później już kolejne punkty właśnie tegoż wydarzenia. W Rzymie trwa synod biskupów, a młodzież z naszej diecezji gromadzi się na czuwaniu i modlitwie po to, aby wspierać księży biskupów właśnie w tych obradach. Podczas synodu w naszej diecezji trwa modlitewna sztafeta. Rozpoczęła się 3 października, zakończy się 28 października, także w ten sam dzień, kiedy zakończą obrady także biskupi. Jak będzie wyglądała? Już dziś po godzinie 18 takie spotkanie będzie miało miejsce w Bychawie. Natomiast 8 października w Chełmie, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, dzień później w Czemiernikach, 10 października w Świdniku, w parafii świętej Kingi, 11 października Piaski, 12 Wąwolnica, 13 Boby, 14 października Łęczna, parafia świętego Józefa, a 15 października spotkanie w Lublinie w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, a więc w kościele garnizonowym. Tak wygląda ten najbliższy tydzień, jeżeli chodzi o spotkania. Te odbywają się, przypominam, po każdej mszy świętej o godzinie 18. Jest to modlitwa właśnie w intencji obrad synodu. A głównym zadaniem synodu biskupów w Rzymie jest próba dania odpowiedzi na pytanie, jak dotrzeć do młodego człowieka, wsłuchując się w jego wewnętrzne potrzeby. To słowa księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który właśnie mówił o tych wyzwaniach stojących przed biskupami na samym początku ich obrad. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, stojący na czele polskich ojców synodalnych, zaznacza, że Kościół ma także pokazać, co proponuje młodemu człowiekowi. Już w Watykanie odbywało się 15. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Brzmi temat tego spotkania: młodzież, wiara i rozeznanie powołania. To spotkanie potrwa do 28 października, a Państwo oczywiście towarzyszyć mogą biskupom w modlitwie właśnie poprzez uczestnictwo w tej sztafecie modlitewnej. Jeszcze jedno wydarzenie, o którym Państwu chciałam powiedzieć, a które będzie miało miejsce 16 października. Otóż będzie to wyjątkowe wydarzenie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, bo tam spotkanie z siostrą Małgorzatą Chmielewską. To jest ta siostra zakonna, która od wielu lat pomaga potrzebującym, a przede wszystkim, jak sama podkreśla, jest z nimi. Wspólnota Chleb Życia, którą w Polsce kieruje, prowadzi noclegownie dla bezdomnych, daje zatrudnienie osobom nieradzącym sobie na rynku pracy. Ogólnie pomaga tym, którzy zostali wykluczenie. W Lublinie siostra Małgorzata będzie starała się odpowiedzieć na pytanie, gdzie mieszka nasz nauczyciel. Rekolekcje rozpoczną się 16 października, potrwają 3 dni, a siostra Małgorzata Chmielewska swoje nauki będzie głosiła każdego dnia po mszy świętej o godzinie 19 w Kościele Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zachęcam Państwa do zaglądania na strony Archidiecezji Lubelskiej, a także na stronę Episkopatu Polski. Tam śledzić można na bieżąco doniesienia związane ze spotkaniem, z obradami Synodu Biskupów w Rzymie. Tam pojawiają się także najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy, bo przecież w taki sposób także biskupi chcą dotrzeć do młodych ludzi, choć nie tylko. Zachęcam także do zaglądania na strony Gościa Niedzielnego i Lubelskiej też Niedzieli. Tam artykuły związane z życiem naszej diecezji, także zapowiedzi tych wydarzeń, które będą miały miejsce. Gość Niedzielny w tym roku świętuje jubileusz, stąd też między innymi ta konferencja, o której Państwu mówiłam, 11 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To już 20 lat od powstania lubelskiej edycji Gościa Niedzielnego i taka konferencja właśnie także z tegoż powodu jest organizowana. Będzie okazja, myślę, żeby spotkać się z redaktorami Gościa Niedzielnego, ale także posłuchać o tych ważnych, myślę, informacjach i o roli między innymi mediów w Kościele. A teraz w Busoli czas na słowa Ewangelii. Natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Łatniak.
Ewangelia według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jako dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł mu na nie ręce i błogosławił je.
Dzisiejsza konfrontacja, którą słyszymy z kart Ewangelii pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, dotyczy jedności. Jedności w małżeństwie, jedności w rodzinie. I jak widzimy, że problem rozwodów, problem wierności w małżeństwie, to nie jest tylko wynik naszych czasów. Jak świat światem, ten problem istniał, ale Chrystus jakże mocno dzisiaj wskazuje na źródła tej jedności. To Bóg stworzył tę jedność rodzin, to Bóg stworzył człowieka i stworzył go do właśnie tego, aby działał w relacji rodzinnej jako mąż i żona, jako jedno. To tak niesamowicie na ślubach tę Ewangelię często czytamy i podkreślam, jak to jest. Wchodzą we dwoje, a wychodzą jako jedno. Niby się nic nie zmieniło, a jednak sakrament powoduje, że ta jedność jest pobłogosławiona miłością Chrystusa. I myślę, że dzisiejszy świat cierpi na brak jedności z kilku powodów, gdy chodzi o małżeństwo. Po pierwsze, dzisiaj nic nie jest na stałe, wszystko może być na próbę. I młode pokolenie bardzo często tak jest wychowywane. Patrz, reklamy, podejście do życia w wielu kwestiach, tak świat wychowuje. Ale Jezus nie boi się stanąć w konfrontacji ze współczesnymi i mówi, nie, tak być nie może. Pytanie, czy pójdziemy za Jezusem, czy za światem? A choć często, kiedy rozmawiam z rodzinami, wiem, że rodziny chciałyby bardzo mocno tej jedności, to gdzieś coś popękało, coś zaszwankowało i okazuje się, że to, co jest najbardziej traumatyczne, czy ja bym powiedział nawet wręcz tragiczne, to gdy przeżywa się samotność w rodzinie. Ileż współmałżonków mówi o tej samotności? Skąd ona się bierze? Wydaje mi się, że ta samotność w rodzinie bierze się z faktu, że najpierw poświęcają się małżonkowie wychowaniu dzieci. Wszystko dla dzieci, zapominając o sobie. I kiedy mówię często małżonkom nie, najpierw wy, wasza jedność, wasza miłość, wasze współtworzenie tego, co się dzieje w domu. A dopiero z tego mają korzystać dzieci. Dopiero z tego mają czerpać wasze pociechy. To patrzą na mnie trochę jak na dziwoląga, no bo jak to? Przecież każdy rodzic myśli tylko o dzieciach. A później, gdy dzieci przeżywają czas dorastania i wchodzą w dorosłe życie, nagle małżonkowie ze zdumieniem patrzą, a my się nie znamy. I dopiero wtedy przeżywasz ją, tę samotność w rodzinie, jakże często dochodzi do rozwodów po 25-30 latach. Wydaje mi się, że to z tego powodu. Jak się zachwieje pewną hierarchię w małżeństwie, w rodzinie. Najpierw małżonkowie. A to nie chodzi o to, żeby egoistycznie myśleć tylko o sobie. Ale ta jedność, tak jak rozmawiam z małżonkami, budowana jest przez modlitwę. Tę wieczorną, zobaczcie, kiedy człowiek modli się w rodzinie, nigdy nie położy się spać skłóconym, zwaśnionym. Nigdy nie będzie elementów niedogadanych, no bo była modlitwa. Powiem taką historię wam z jednej z rodzin. Jedna dziewczyna kiedyś opowiadała mi historię, no bo oczywiście razem z małżonkiem wieczorem i razem z dziećmi przez już jakiś dłuższy czas modlili się, ale w pewnym momencie tak się gdzieś wkurzyła na swojego męża, powiedziała mi: nie, to już teraz ci nie wybaczę. Nie odpuszczę. I na pewno się z tobą nie będę modliła, bo jak się pomodlę, będę musiała ci odpuścić. I z takim zacięciem, z takim nastawieniem, z takim podejściem idzie wieczorem do sypialni, oczywiście obrażona dalej na swojego męża, i tutaj, jak opowiadam, przeżyłam niesamowity szok, bo oto ona powiedziała nie, mąż oczywiście tak samo obrażony, a dzieci nauczone, że jest wspólna modlitwa, dzieci, które przesiąkły tą modlitwą wspólną z rodzicami, wyczuwając już, że coś w domu jest nie tak, wzięli, te dzieciaki wzięły mamę, wzięły tatę, klękli i mówiły: ksiądz, nie byłam w stanie, musiałam mu znowu odpuścić, ale się z tego powodu bardzo cieszę. Mówię to po to, żeby ten przykład pomógł rodzinom uświadomić jedną rzecz, że inwestowanie w rodzinę, aby nie być samotnym w rodzinie, rozpoczyna się od wspólnej modlitwy. Tam się rozpoczyna jedność, tam się rozpoczyna prawdziwa więź rodzinna i tego wam życzę.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej i dobrej oraz ciepłej niedzieli, a także dobrego tygodnia pracy. Słyszymy się za tydzień po godzinie 6 na antenie Radia Lublin. Do usłyszenia.